Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Diuretyki to dziś podstawowe leki w terapii niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Od wielu lat przyglądamy się postępom w innych dziedzinach farmakoterapii kardiologicznej. No a w zakresie diuretyków dzieje się niewiele. Stąd tak bardzo cieszą trzy zakończone projekty badawcze. Porównanie skuteczności dwóch diuretyków pętlowych, torasemidu i furosemidu, Transform HF, dwóch diuretyków tiazydowych, chlortalidonu i hydrochlorotiazydu, badanie DCP oraz zupełnie nowa koncepcja wykorzystania starego zapomnianego leku acetazolamidu w badaniu ADWOR. To ostatnie pochodzi częściowo z ostatniego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest znakomitym łącznikiem między dwoma kongresami, bo kolejne analizy ogłoszono właśnie na American Heart. Gdybym miał wybierać, wskazałbym jednoznacznie na zwycięzców. Torasemid lepszy od furosemidu, chlortalidon lepszy od hydrochlorotiazydu, a acetazolamid uznałbym za dawno zapomnianą historię kardiologii. No, gdyż w medycynie stosują ten lek dziś głównie okuliści, a poza medycyną himalaiści, albo na obrzeżach medycyny himalaiści. A stało się zupełnie odwrotnie. Co mocno zaskoczyło bardzo wielu komentatorów na całym świecie. Badanie pierwsze, Transform HF, badanie sponsorowane przez NHLBI z Bethesdy, nazywamy go Narodowym Instytutem Zdrowia, choć w nazwie ma Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi. Prowadzili to badanie Eric Velasquez, dawniej z Duke, dzisiaj z Yale, dobrze nam znany jako główny badacz STICH, obok nieżyjącego już Roberta Jonesa, oraz Robert Mentz, który przedstawiał wyniki podczas kongresu American Heart. Przesłanki do badania były następujące. Po pierwsze, diuretyk pętlowy jest absolutnie niezbędnym składnikiem farmakoterapii zaawansowanej niewydolności serca, choć przez ekspertów nie został zaliczony do tzw. filarów terapii. Według mnie jest zasadniczym elementem Wielkiej Piątki, cztery filary i diuretyk właśnie. Po drugie, torasemid działa dłużej, ma wyższą, stałą i przewidywalną biodostępność. Lepszą od furosemidu. Po trzecie, torasemid posiada pewne działanie antyaldosteronowe, bardzo korzystne w niewydolności serca, między innymi zmniejszając ryzyko hypokalemii. Ale również, i to punkt czwarty, pewnie w tym samym mechanizmie, hamuje włóknienie mięśnia sercowego, co jest bardzo korzystne w długofalowym leczeniu niewydolności serca. Po piąte, torasemid bardziej fizjologicznie działa moczopędnie, redukując zjawisko refilling i poprawiając jakość życia. Bardzo gorąco polecam artykuł Oliwii Matuszewskiej-Brycht, Folia Kardiologica, link jest w transkrypcie. Wcześniejsze badania potwierdzały przewagę torasemidu nad furosemidem, ale nie było dotąd prowadzone żadne dostatecznie duże badanie kliniczne przechylające szalę na korzyść torasemidu i opierające się na redukcji poważnych incydentów sercowych. Autorzy przewidywali, konstruując to badanie, 20% redukcję śmiertelności i to było realne spojrzenie na te dwa leki. Stąd grupa badana 3000 pacjentów randomizowanych do furosemidu bądź torasemidu i średnio dwuletni okres obserwacji. Kliniczne rozpoznanie niewydolności serca z każdą frakcją wyrzutową. No i w tej podgrupie 1/4 to HFPEF. Jakie wyniki? No, identyczna śmiertelność. Bardzo wysoka, 17% rocznie, ale identyczna w obu ramionach. No, niemal identyczna liczba hospitalizacji z dowolnej przyczyny, ta najważniejsza, kategoria, w obu ramionach, no, zastanawia i zaskakuje ilość, ale ja o tym już wielokrotnie mówiłem. Na 100 pacjentów rocznie mamy 100 hospitalizacji. I niestety żadnych różnic między lekami. Autorzy wspominali o możliwych przyczynach. Zmiana leku moczopędnego w trakcie trwania badania, tak zwany crossover, niewłaściwa dawka torasemidu, przelicznik powinien być 1 do 2, 1 do 4, a średnia dawka obu leków oscylowała wokół 60 mg. Może przyczyną była pandemia, bo badanie prowadzone było w latach 2018-2021. Autorzy zaznaczyli podczas prezentacji i wywiadów, że skupią się teraz na innych elementach, funkcji nerek, poprawie wydolności, elementach klinicznych, poprawie jakości życia, stężenie potasu w surowicu, wypatrując istotnych różnic między badanymi lekami, ale w zakresie punktów miękkich. Może znajdą mniej hipotonii, mniej zaburzeń rytmu, może wolniejsza będzie progresja niewydolności serca, może większy dystans marszu. Osobiście bardzo żałuję, że nie wykazano przewagi torasemidu w zakresie twardych punktów końcowych. A moje podsumowanie jest następujące. No, każdy z dwóch dostępnych diuretyków pętlowych może być stosowany u pacjentów z niewydolnością serca. Choć nie wykazano przewagi torasemidu, bezsprzecznie charakteryzuje go lepszy profil farmakodynamiczny i dodatkowe pleiotropowe działania. Nadal jest on też wygodniejszy dla pacjenta, gdyż nie powoduje nasilonej diurezy, tak jak furosemid, i napełniania ponownie przestrzeni wewnątrznaczyniowej, tak jak to się dzieje po furosemidzie. A efekt odciążający serce podobny, a właściwie silniejszy, bo dawkowanie 1 do 2, 1 do 4 relacji miligram na 2 mg furosemidu, 1 mg torasemidu. Sercem pozostanę zatem przy torasemidzie z tak zwanych miękkich wskazań i czekam na ich analizę oraz ogłoszenie z nadzieją. No a przy okazji warto zapamiętać te cyfry. Rocznie 17% śmiertelności i liczba hospitalizacji 100 na 100 pacjentów rocznie. 100 hospitalizacji w grupie 100 pacjentów leczonych. I to dla umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca. Wiek, przypomnę Państwu, 65 lat. Frakcja około 40. NT pro BNP 4000. Musimy przyjąć, że na każdych 100 pacjentów zgłaszających się do nas do poradni, 17 nie dożyje przyszłego roku. A tych 100 hospitalizowanych będzie łącznie 100 razy. To ilustruje ogromne zagrożenie związane z niewydolnością serca i obciążenie dla nas, lekarzy, naszych pań pielęgniarek, zespołów administracji szpitala, no i dla budżetu. No o pacjencie nie wspominając. Pytam czasem na egzaminach, na spotkaniach o te szacunkowe dane. No, liczba zgonów na rok na 100 pacjentów. W porównaniu na przykład z nadciśnieniem tętniczym. Liczba hospitalizacji. Powiem Państwu, że studenci odpowiadają bardzo dobrze, a lekarze na egzaminie specjalizacyjnym już nie. Znacznie zaniżają ryzyko pacjenta. Myślą, że będzie mniej tych dramatycznych powikłań, co nie kieruje ich na poprawne tory perfekcyjnej farmakoterapii. Nie czują ryzyka, zagrożenia związanego z farmakoterapią nieoptymalną. Jeszcze raz. 17 na 100 nie zjawi się na kontrolnej wizycie za rok. Po prostu zginie, umrze. A liczba kart informacyjnych ze szpitali sięgnie 100 na 100 leczonych chorych przez rok. DCP. Wyobraźmy sobie pacjenta z nadciśnieniem. Diuretyk to dziś mój standard leczenia w terapii złożonej dwuskładnikowej, choć wytyczne dopuszczają zastawienie inhibitor konwertazy, antagonista wapnia. Rzadko po nie sięgam w mojej praktyce. Wolę diuretyk. Ale diuretyk stanowi już obowiązkowy składnik terapii trójskładnikowej. Najwyżej. Jaki? Tiazydowy. A właściwie, idąc za polskimi i nie tylko polskimi wytycznymi, tiazydopodobne. A jakie Państwo znacie diuretyki tiazydowe? No, najpopularniejszy jest hydrochlorotiazyd. A jakie znacie diuretyki tiazydopodobne? Indapamid, to proste, oraz chlortalidon właśnie, rzadziej stosowany. Te ostatnie są rekomendowane jako lepsze od tjazdowych. Tjazdopodobne są lepsze od tjazdowych. No i to nawet w najnowszym artykule JAMA Clinical Review opublikowanym 8 listopada, link jest w transkrypcie. Czy mamy zatem podstawy uważać, że diuretyki tjazdopodobne są lepsze od tjazdowych, tak jak mówią wytyczne? W szczególności, czy chlortalidon jest lepszy od hydrochlorotiazydu? 5 punktów. Chlortalidon wykazał skuteczność znacznej redukcji powikłań w nadciśnieniu względem placebo bądź komparatora. To proste. Jest skuteczny. Po drugie, hydrochlorotiazyd jest zasadniczo słabszym diuretykiem, 2 razy słabszym. Chlortalidon jest 2-krotnie silniejszy, a jego czas działania chlortalidonu 5-krotnie dłuższy. Po trzecie, zarówno badania obserwacyjne, np. MR-FIT, jak i metaanalizy różnych badań wykazywały około 20% przewagę chlortalidonu nad hydrochlorotiazydu i powszechnie mówi się o pleiotropowym efekcie działania chlortalidonu, który na przykład wpływa na zmniejszenie agregacji płytek krwi. Czwarta sprawa. Randomizowane badania porównawcze nie były dotychczas prowadzone. I punkt piąty. Pomimo tego lekarze po obu stronach oceanu wybierają hydrochlorotiazyd około 20 razy częściej niż chlortalidon. W badaniu wzięło ponad 13,5 tysiąca pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku powyżej 65 roku życia, tolerujących leki moczopędne. I pomimo 5-letniej obserwacji, średnio 2,5 lat, żadnych istotnych różnic w śmiertelności, liczbie zawałów, udarów mózgu, niewydolności serca, ani żadnych innych uchwytnych, istotnych klinicznie powikłań. Była wprawdzie obserwowana niewielka, 10% podgrupa pacjentów po zawale bądź udarze, która odnosiła korzyści z chlortalidonu, ale wśród pozostałych osób bez wcześniejszego zawału lub udaru przewagę miał hydrochlorotiazyd. Zaskakująco mniej odnotowano przypadków istotnej hypokalemii po hydrochlorotiazydzie, więcej po chlortalidonie. Nie zmieniamy zatem przyzwyczajeń i leczymy nadciśnienie po staremu, to taki klasyczny komentarz, wykorzystując szeroko, tak jak dziś, hydrochlorotiazyd. To uproszczenie, gdyż nadal pozostanę sercem przy diuretykach tjazdopodobnych. Z tych dokładnie przyczyn, które omówiłem przy badaniu Transform-HF. No i jedno ważne spostrzeżenie. To badanie przeprowadzono w bardzo nowatorski sposób. Centrum badawcze kontaktuje się z lekarzem i pozyskuje jego pisemną zgodę na sięgnięcie po dokumentację medyczną i na tej podstawie, za zgodą lekarza i pacjenta, identyfikuje potencjalnych kandydatów do tego badania klinicznego, którzy spełniają podane kryteria. Następuje kolejny etap. Kontakt z pacjentem i pozyskanie jego zgody na randomizację do jednego z 2 leków. Apteka, w której pacjent wykupuje leki, otrzymuje sygnał o konkretnej substancji, chlortalidon bądź hydrochlorotiazyd. Stosunek 1:2. I wszystko toczy się poza tym jak dawniej. Nie ma CRF-ów, raportowania powikłań, wizyt poza klasycznym systemem opieki zdrowotnej. Jak dotychczas. A skąd zatem dane na temat zgonów, zawałów, udarów, hospitalizacji? No, z centralnych baz danych weteranów bądź Medicare, gdyż badanie obejmowało tylko tak ubezpieczonych pacjentów. To ważne, żeby zdać sobie sprawę z postępu w zakresie badań klinicznych. Randomizacja ponad 13 tysięcy pacjentów i obserwacja odległa tą nowoczesną metodą została zrealizowana za nikły ułamek tej kwoty, którą należałoby przeznaczyć, realizując klasyczne, randomizowane badanie kliniczne. No i ostatnie badanie, trzecie. ADWOR. No wreszcie mamy jakiegoś zwycięzcę. Podczas kongresu SC ogłoszono wprawdzie pierwsze wyniki, opublikowano je w NAME, a tu podczas American Heart subanalizy opublikowane w Circulation. Kogo włączano do badania? No, pacjentów hospitalizowanych z powodu dekompensacji niewydolności serca. Powszechnie wiadomo, że pomimo zazwyczaj dwukrotnego zwiększenia dawki diuretyków pętlowych w odniesieniu do dawki w terapii przewlekłej, przewodnienie ustępuje powoli i nie całkowicie. Spora część pacjentów nadal jest przewodniona, opuszczając szpital. No a gdyby tak zastosować jakiś dodatek do diuretyku? No w praktyce sięgamy po kilka sposobów. Niektórzy łączą dwa diuretyki pętlowe, furosemid i torasemid. Inni sięgają do połączeń diuretyk pętlowy plus tiazyd i właśnie tu sięgają zazwyczaj po chlortalidon. A w badaniu ADWOR badacze zupełnie zaskoczyli nas wszystkich, sięgając po stary lek, o którym ja jeszcze pamiętam ze studiów, było to wiele lat temu, acetazolamid, inhibitor anhydrazy węglanowej. Bardzo dawno temu był wymieniany wśród leków moczopędnych, ja go jeszcze pamiętam ze studiów. Dziś w zasadzie ma trzy wskazania. Po pierwsze, okulistyczne, jako że obniża ciśnienie śródgałkowe. Przy okazji także ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Stosowany jest w leczeniu jaskry przewlekłej z otwartym kątem przesączania, jak i jaskry wtórnej oraz ostrego napadu jaskry. Po drugie, neurologiczne. Padaczka z napadami pnimal, gramal. I po trzecie, wyposażenie obowiązkowe apteczek alpinistycznych. Znają ten lek himalaiści, gdyż jest skuteczny w ostrej chorobie wysokościowej. Pojawia się na przykład w biografii Kukuczki i wielu innych mrożących krew w żyłach opowieściach. Acetazolamid działa delikatnie moczopędnie, zmniejszając wchłanianie zwrotne sodu w kanaliku proksymalnym. Sprzyja w ten sposób diurezie po podaniu diuretyków pętlowych. Działają one, jak Państwo wiecie, w dalszej części nefronu, w ramieniu wstępującym pętli Henlego, furosemid, bądź w części grubej pętli Henlego, jak torasemid. Nie pamiętam, abym stosował kiedykolwiek acetazolamid. No aż tu pojawia się koncepcja wspomagania nim diurezy w zaawansowanej dekompensacji niewydolności serca. Słyszałem opowieść belgijskich badaczy, jakie trudności musieli pokonać, aby zdobyć ten stary lek, dlatego badania klinicznego, ale udało się. 500 pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca wymagającą hospitalizacji z NT-proBNP co najmniej 1000 leczeni po dawką 40 mg furosemidu lub więcej, 20 mg torasemidu lub więcej z GFR-em powyżej 20. Byli zrandomizowani do grupy dodatkowo leczonych dożylnie acetazolamidem 500 mg jeden raz na dobę, średnia wieku blisko 80 lat, frakcja 43, NT-proBNP 6000, GFR 40, klasyczna populacja niewydolności serca. No w wynikach zwraca uwagę 46% wzrost liczby pacjentów z zadowalającym poziomem odwodnienia po 3 dobach terapii, 27% wzrost liczby pacjentów skutecznie odwodnionych w momencie wypisu ze szpitala i jedna doba krótszego pobytu w szpitalu, 9 zamiast 10. Powyższe wyniki pozostają niezależne od frakcji wyrzutowej, a zatem w każdym z typów HFrEF, MRF, PEF. No i po piąte, brak uchwytnych działań niepożądanych. Jest kilka ograniczeń praktycznego wykorzystania tych wyników. Po pierwsze, nie mamy formy dożylnej, a są jedynie tabletki po 250 mg. Po drugie, wykluczano z badania ADWOR chorych leczonych flozynami, gdyż one także działają moczopędnie na tym samym obszarze kanalika proksymalnego. Trudniej będzie znaleźć pacjenta dla tego badania. Nie to, żebym się bał o interakcje, ale nie znamy wyników połączeń obu leków, gdyż flozyny stanowiły przeciwwskazanie do badania ADWOR. No i po trzecie, nie znamy także działania tego leku w naprawdę zaawansowanej niewydolności serca, bo wyłączano takich pacjentów wymagających ponad 80 mg furosemidu. Analiza podgrup wskazuje na utratę skuteczności acetazolamidu, gdy dawka furosemidu przekracza 60 mg na dobę. Wyniki są pozytywne, ale niestety niepraktyczne. Ani nie mamy dostępnego dziś leku w tej formie, która była stosowana w badaniu klinicznym, ani nie rozwiązuje on istotnego problemu tzw. oporności na diuretyki. a dla tych z umiarkowaną niewydolnością serca zapewne jest postęp. Największa zaleta tego badania to wykazanie skuteczności terapii innowacyjnych opartych o archaiczne preparaty. Ciekawa koncepcja badawcza. Problem Spinozy. Irwin Yalom. Wydawnictwo Zielone Drzewo 2012. Oryginał i polskie wydanie. Chyba będzie niedługo tłumaczenie. To moje było prowadzone przez Annę Dodziuk i Maję Levern. Autorem jest profesor psychiatrii na Uniwersytecie Stanforda, który jest jednym z głównych przedstawicieli terapii egzystencjalnej. To znakomita lektura filozoficzna, ale wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. Toczy się równolegle w Amsterdamie i okolicach przed 350 laty, jeszcze przed oświeceniem, oraz Estonii i Niemczech przed 100 lat. Poznajemy myśli wybitnego filozofa Barucha Spinozy, jednego z największych buntowników w historii. A równolegle zapoznajemy się z dokonaniami czołowego ideologa partii nazistowskiej, Alfreda Rosenberga. Co ich łączy? No, gdyż dzieli ich niemal wszystko. No, łączy biblioteka, która dla Spinozy była punktem wyjścia do utorowania drogi dla oświecenia, a dla drugiego, choć nieprzeczytana, stanowiła inspirację do podłożenia fundamentów ideologicznych dla największych zbrodni ludzkości. Mrozi krew także opis samego Hitlera, który dobierając wokół siebie potakujące miernoty, budził w nich prawdziwe demony. I te miernoty stawały się zaskakująco skuteczne w działaniu. No a jedna z myśli mistrza Spinozy? Sława ma tą wielką wadę, że dążąc do niej, musimy skierować nasze wysiłki na zadawalaniu upodobań ludzi. Yalom wyjaśnia. Spinoza mówi, że jeżeli kierujesz swoje wysiłki na zdobywanie sławy, wtedy zatracasz siebie. A jeśli spędzasz życie zbierając różne rzeczy, to w końcu to nie ty będziesz posiadał te rzeczy, ale te rzeczy będą posiadały ciebie. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, Cardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz. Choćby jednym słowem i oceną. Bardzo dziękuję za komentarze. Sława Ukrainii.